Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym przedświątecznym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim moim patronom, patronkom, osobom, które wspierają mnie nie tylko poprzez mój Patronite, ale także na platformach social media, lajkującym moje treści, udostępniającym je, czy też komentującym. To jest wszystko bardzo miłe, cieszę się, jak mogę wchodzić z Wami w interakcję, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Od razu mała zapowiedź. Jeden z pierwszych odcinków w 2023 roku będzie odpowiedzią na Wasze pytania. Chciałbym zebrać od Was wszystkie rzeczy, które Was nurtują, które Was zaskakują, które nie dają Wam zmrużyć oka, jeżeli chodzi o energetykę, i odpowiedzieć na te wszystkie kwestie właśnie w specjalnym odcinku podcastu. Więc proszę Was bardzo serdecznie, żebyście zostawiali swoje pytania, czy to w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach, tam gdzie mnie znajdziecie, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Będzie mi bardzo miło, mogąc przeczytać to, co Was nurtuje, i odpowiedzieć na te wszystkie zagadnienia w przyszłorocznej elektryfikacji. A już teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Tematu, który nas otacza, którego czasami nie widzimy, a czasem widzimy i wtedy wydaje się on przerażający. Tematu, który niestety nas zabija. I tej zimy może nas zabijać coraz mocniej, coraz szybciej, coraz skuteczniej. Mowa o zanieczyszczeniach powietrza i o zjawisku zwanym smogiem. Postaramy się usystematyzować sobie wiedzę o smogu, o zanieczyszczeniach powietrza, porozmawiać o historycznych przypadkach, kiedy takie zjawisko faktycznie oddziaływało bardzo negatywnie na życie i zdrowie ludzi, a także porozmawiać o tym, w jakiej sytuacji teraz jesteśmy jako Polska, czego można się spodziewać przez szereg kolejnych zimowych, a więc mroźnych miesięcy, kiedy bardzo dużo szkodliwych substancji będzie dostawało się do powietrza, do atmosfery z racji spalania paliw stałych w naszych przydomowych kominkach, w naszych przydomowych kotłach, i też ze względu na transport oraz inne składniki, które tworzą te czasami przerażającą masę zalegającą nad naszymi miastami czy wioskami.
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
Mili Państwo, na początek pewna nota od autora. Ten odcinek przez pierwsze kilkanaście minut może się Wam wydać przytłaczający. Na końcu jest dużo optymizmu. Postarałem się, żeby taką pigułę na święta Wam zostawić, więc wytrwajcie. Proszę. Zacznijmy naszą rozmowę od tego, co to jest smog, a co to są zanieczyszczenia powietrza, bowiem te sformułowania się w pewien sposób zazębiają, ale jednak nie wszystkie zanieczyszczenia powietrza przybierają formę smogu. Smog, czyli słowo skonstruowane z dwóch angielskich zwrotów smoke oraz fog, czyli dym oraz mgła, jest po polsku nazywane właśnie dymgłą. Jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które powstaje w specyficznych warunkach pogodowych oraz przy odpowiednim stężeniu szkodliwych substancji w powietrzu. Smog powstaje w okresach bez wiatru oraz przy odpowiedniej wilgotności powietrza. On skutkuje powstaniem takiej mgły, która czasami bardzo mocno ogranicza widoczność. I ta mgła złożona jest ze szkodliwych substancji, między innymi z takich jak pyły zawieszone PM2,5, PM10, ale także benzoalfapiren, czy też związki siarki lub związki azotu. Natomiast zwrot zanieczyszczenia powietrza jest zwrotem szerszym. On opisuje wszystkie szkodliwe substancje, które znajdują się na pewnym poziomie atmosfery, takim, który umożliwia człowiekowi ich wdychanie i są dla człowieka szkodliwe. I tutaj już nieważne jest, czy widzimy te zawieszone w powietrzu związki, czy też nie. Te zanieczyszczenia czasami po prostu są niewidoczne, są też czasami niewyczuwalne nawet dla bardzo przewrażliwionego zapachowo człowieka, bo w tych zanieczyszczeniach jest na przykład tlenek węgla, czyli tak zwany czad, a więc śmiercionośna substancja, która powoduje bardzo wiele zgonów w okresie grzewczym i wydziela się podczas spalania z niedostatecznym udziałem tlenu. Podsumowując, smog zawsze widzimy, ale zanieczyszczenia powietrza czasami pozostają dla nas niewidzialne. Niemniej i tego zjawiska powinniśmy się obawiać. Wydawać by się mogło, że smog, zanieczyszczenia powietrza to są tematy w miarę bieżące. To jest coś, co pojawiło się w ciągu ostatnich lat i przykuwa naszą uwagę tak naprawdę od wynalezienia aplikacji, które służą do pomiarów jakości powietrza. Ale to nieprawda. Smog był bowiem problemem od bardzo, bardzo dawna. Od jak dawna? Ano od XIV wieku, a dokładnie od roku 1306, bo wtedy też król Anglii Edward I wprowadził zakaz palenia węglem w Londynie właśnie ze względu na zanieczyszczenia powietrza i szkodę, którą odnosili wtedy mieszkańcy tego miasta. Z kolei w roku 1661 angielski pisarz John Evelyn opublikował broszurę, która opracowywała w sposób, powiedzmy, protonaukowy to, czym są zanieczyszczenia powietrza oraz powstający przy ich wystąpieniu smog. Jednak kamieniem milowym dla rozwoju badań nad smogiem, dla rozwoju w ogóle propagowania tego pojęcia, że zanieczyszczenia powietrza mogą nieść jakąś szkodę dla człowieka, był wiek XVIII. Wtedy też rozpoczynająca się powoli rewolucja przemysłowa przyniosła gwałtowny wzrost spalania paliw stałych, na przykład do przydomowych celów grzewczych. Znów przenosimy się do Anglii, gdzie pod koniec właśnie XVIII wieku wystąpiła prawdziwa epidemia nowotworu moszny, która dotknęła angielskich kominiarzy. Ówcześni medycy początkowo uważali, że przyczyną tej choroby jest sadza. Jednakże badania, które zostały podjęte dużo później, ale już na fachowym sprzęcie i za pomocą naukowych metod diagnostycznych, wykazały, że ci kominiarze zapadali na ten nowotwór ze względu na benzoalfapiren, który wydzielał się podczas spalania paliw stałych w przydomowych kotłach. Analizując historię smogu, krążymy cały czas wokół Anglii, wokół Wielkiej Brytanii i robimy to nie bez powodu, bowiem ten kraj ma w swojej historii jeden z najbardziej wstrząsających incydentów, który polegał na tym, że zanieczyszczenia powietrza zabiły bardzo dużą liczbę osób, a jeszcze więcej przyprawiły o naprawdę poważne problemy zdrowotne. Mowa oczywiście o wielkim smogu londyńskim, którego rocznicę obchodziliśmy niedawno i to rocznicę okrągłą, bo 70. To zjawisko wystąpiło od 5 do 9 grudnia 1952 roku. Rankiem 5 grudnia Londyn zaczął po prostu masowo umierać. Londyńskie służby medyczne odnotowały wtedy ponadnormatywny wzrost zgonów. Śmierć zabierała ze sobą zwłaszcza ludzi bardzo młodych oraz tych starszych, a także osoby, które miały pewne problemy z drogami oddechowymi. To, co zabijało Londyńczyków, to silnie toksyczne związki siarki, które po prostu niszczyły im płuca i górne drogi oddechowe. Dlaczego Londyn dotknęło to zjawisko? Otóż wyniknęło ono z kilku czynników. Przede wszystkim na przełomie listopada i grudnia 1952 roku południowa część Wysp Brytyjskich była objęta układem dość niskich temperatur. Ludziom po prostu było zimno, więc zaczęli spalać większe ilości opału, przede wszystkim słabej jakości węgla. Co ważne, Londyńczycy mieli wtedy do dyspozycji surowiec pośredniej jakości, zasiarczony, zapylony, o bardzo małej wartości kalorycznej. Ten lepszy węgiel, wydobywany na potęgę w brytyjskich kopalniach, szedł na eksport, żeby podratować gospodarkę Wielkiej Brytanii. Na to nałożyły się jeszcze problemy urbanistyczne Londynu. No, pamiętamy, że już od w zasadzie XIV wieku miasto miało pewne problemy z właściwą wentylacją, a kiedy na to nałożył się jeszcze brak wiatru, no to zaczęło się robić tragicznie i niebezpiecznie. Niestety swoją niemałą dawkę szkodliwych związków siarki dołożyły działające wokół Londynu elektrownie węglowe, m.in. jednostka Fulham, Battersea i Greenwich. Jednostki te miały bardzo nieskuteczne, nieszczelne systemy oczyszczające, przez co do powietrza dostawały się właśnie zabójcze związki siarki. I do tego trzeba jeszcze dołożyć problem z transportem miejskim w Londynie. Był on oparty przede wszystkim na taborze autobusów, które były napędzane silnikami diesla, a po mieście kursowały m.in. węglowe lokomotywy, które również spalały często tej słabej jakości surowiec. Horror zaczął się, jak wspomnieliśmy, 5 grudnia, kiedy widoczność na ulicach Londynu spadła do zaledwie kilku metrów, co wyłączyło praktycznie cały transport publiczny, a więc także karetki, które nie były w stanie szybko dotrzeć do pacjentów zaalarmowanych swoim pogarszającym się stanem zdrowia. Zdarzało się, że osoby, które wtedy zaczęły czuć się bardzo źle, musiały samodzielnie dostać się do lekarzy i szpitali. Przez następne 4 dni toksyczna chmura wisiała nad miastem i powodowała coraz większy jego paraliż. Odwoływano seanse filmowe, przedstawienia w teatrach, a także zawody sportowe. Z kolei pociągi, które kursowały wtedy cały czas po mieście, wyposażono w specjalne przeciwmgielne sygnały dźwiękowe, które przypominały mocny wystrzał z broni artyleryjskiej lub palnej. Co ciekawe, pomimo tych wszystkich nadzwyczajnych okoliczności, pomimo środków, które podjęto, a które były zupełnie wyjątkowe, w mieście nie zanotowano żadnych objawów paniki. Chociaż cała stolica Wielkiej Brytanii stanęła, to jednak jej mieszkańcy nie zaczęli wychodzić tłumnie na ulicę i panikować. Jakkolwiek tragicznie to zabrzmi, można powiedzieć, że Londyńczycy umierali w ciszy i spokoju. Ile dokładnie osób zmarło wtedy w Londynie? Wstępne szacunki alarmowały o liczbie 4000 zgonów związanych bezpośrednio z wdychaniem szkodliwych substancji. Kreślono to po prostu na podstawie tego, że u tych ludzi wystąpiły nadzwyczajne objawy dotyczące dróg oddechowych. Jednakże rok później, w lutym 1953 roku, liczbę ofiar szacowano już na około 6 tysięcy. Tymczasem współczesne szacunki mówią o tym, że w wyniku wielkiego smogu w Londynie zmarło od 10 do 12 tysięcy osób. Co więcej, około 200 tysięcy osób, a więc 20 razy więcej, wymagało leczenia. Ten tragiczny bilans zmusił brytyjskie władze do działania i w 1956 roku wprowadzono tak zwaną Clean Air Act, czyli pakiet legislacyjny, który miał zapobiec powstawaniu tego typu zjawisk w przyszłości. To jednak nie do końca rozwiązało sprawę, bowiem dokładnie 10 lat później, w grudniu roku 1962, Londyn ponownie znalazł się pod gęstym smogiem, który jednak okazał się być mniej trujący, mniej szkodliwy dla mieszkańców miasta. Sprawa londyńskiego smogu została ciekawie przedstawiona w jednym z odcinków serialu The Crown. Odcinku, który pokazuje na przykład, jak przeciwnicy polityczni Winstona Churchilla chcieli uderzyć w brytyjskiego premiera właśnie tą kwestią, kwestią zanieczyszczeń powietrza. Bowiem Winston Churchill grał bardzo zachowawczo, nie chciał podejmować żadnych działań. Co ciekawe, jak się ogląda ten odcinek i słucha się argumentów Winstona, to ma się trochę wrażenie, że facet wziął się po prostu z górniczej solidarności w Polsce i mówi bardzo podobne rzeczy, co górniczy związkowcy chcący bronić za wszelką cenę polskiego węgla. Jeszcze jeden fun fact. W tym wspomnianym już odcinku The Crown pojawia się nazwa Donora. Chodzi tutaj o jedno z amerykańskich miasteczek, bardzo niewielkie, zaledwie 14-tysięczne wtedy, które w 1948 roku nawiedził toksyczny smog, bardzo podobny do tego londyńskiego. On też składał się między innymi z dwutlenku siarki i spowodował śmierć około 20 osób. Oczywiście ta skala jest nieporównywalna z tym, co wydarzyło się w Londynie, ale to też pokazuje, że problemy smogu zdarzały się po drugiej stronie Atlantyku. Zapewne wielu z Państwa zadaje sobie teraz pytanie: Wiech, co ty do cholery robisz? Dlaczego ty nas straszysz tuż przed świętami, tuż przed Wigilią, jakimiś zgonami w Londynie sprzed 70 lat? Co ci, człowieku, przyszło do głowy, że teraz zająłeś się takim tematem? Otóż, proszę Państwa, celem tej audycji jest naświetlenie problemu smogu w Polsce, bowiem mam przekonanie, że w ciągu najbliższych miesięcy ten problem może być dojmujący. Nie tak tragiczny jak smog w Londynie, nie tak tragiczny jak smog w Donorze, ale jednak będzie mógł rzutować na nasze zdrowie, na nasze życie. I przed tym chciałbym Państwa uchronić, bowiem Polska w ciągu najbliższych miesięcy zimowych może mieć istotne problemy z zanieczyszczeniami powietrza. Zaraz powiemy o tym, skąd one wynikają, ale powiem też Państwu, jak można się przed nimi bronić. Ameryki nie odkryje, jeżeli powiem Państwu, że Polska jest w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o kraje, których problem zanieczyszczeń powietrza jest najbardziej dotkliwy. Jeżeli spojrzymy na ranking europejskich miast, gdzie notuje się najwięcej dni w roku z przekroczeniami stanów alarmowych pyłów zawieszonych, no to okazuje się, że pierwsze 10 pozycji zajmują miasta tylko z Polski i z Bułgarii. Jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza w Polsce? Otóż około 50% tych substancji uwalnia się podczas tak zwanych procesów spalania paliw stałych poza przemysłem. Chodzi, mówiąc nieco skrótowo, o spalanie paliw stałych, takich jak węgiel, w naszych przydomowych kotłach, piecach, kominkach. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o polskie źródła zanieczyszczeń, plasował się transport drogowy. Na trzecim energetyka zawodowa. Te dwa źródła odpowiadają za około 10% emisji szkodliwych związków do powietrza. Od razu dodam, to jest statystyka uśredniona dla całego kraju, ona dotyczy przede wszystkim pyłów zawieszonych, natomiast obrazuje mniej więcej, z czym mamy największy problem. Tak, największy problem Polski leży w tym, że palimy, żeby ogrzać nasze domy, paliwem, które jest dla nas szkodliwe. 90% węgla, który jest spalany w Unii Europejskiej do celów grzewczych, spala się właśnie w Polsce. Co więcej, polskie duże miasta mają często beznadziejną urbanistykę, która bardzo pomaga w powstawaniu smogu i w utrzymywaniu się nad tymi miastami dużych ilości zanieczyszczeń powietrza. Polska patodeweloperka zabudowuje na przykład kliny napowietrzające, czyli pewne przestrzenie w miastach, które służą do tego, żeby doprowadzić do nich powietrze, żeby była odpowiednia wentylacja. W ten sposób przewietrzamy nasze aglomeracje, dajemy mieszkańcom odetchnąć w bardzo, bardzo bezpośredni sposób. Można by długo wyliczać problemy polskich dużych miast, takie jak szerokie arterie komunikacyjne, które są wypchane samochodami, mało terenów zielonych, które wychwytują pewne szkodliwe związki. Ten podcast nie do końca jest o tym. Przejdźmy też do problemów mniejszych miejscowości. Jak się bowiem okazuje, w Polsce problem z zanieczyszczeniami powietrza mają nawet małe miejscowości uzdrowiskowe. To brzmi paradoksalnie, ale jest w rzeczywistości smutne. Te miejscowości uzdrowiskowe są często położone w dolinkach, w nieckach, nie mają dostępu do szerokiej sieci ciepłowniczej, więc przy odpowiednich warunkach atmosferycznych może tam łatwo powstać smog, mogą tam długo utrzymywać się także zanieczyszczenia powietrza. Wśród czynników przyczyniających się do powstania smogu i zanieczyszczeń powietrza w Polsce należy też wymienić bardzo słabą termomodernizację budynków, która przekłada się na to, że potrzebujemy po prostu więcej paliwa, żeby ogrzać nasze domy czy mieszkania. Nie można też zapomnieć o ubóstwie energetycznym, czyli problemie polegającym na tym, że nie jesteśmy w stanie pokryć naszych własnych potrzeb energetycznych. Nie jesteśmy w stanie zapłacić rachunków za prąd, za ogrzewanie, więc często sięgamy po bardzo słabe jakościowo substytuty, na przykład węgla, czyli po śmieci, po niesezonowane drewno, po inne szkodliwe substancje, które nie powinny lądować w naszych kotłach. Transport też jest w Polsce problemem, transport oparty na starych emisyjnych samochodach, no i oczywiście brak szeroko rozwiniętej sieci usług transportu zbiorowego, który byłby w stanie odciążyć drogi, jeżeli chodzi właśnie o udział aut osobowych, które znacząco przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń powietrza. No dobra, znowu trochę posmuciłem, teraz nieco optymizmu. Otóż problem smogu w Polsce został dosyć szeroko zdiagnozowany i to już jakiś czas temu na kanwie szerokiej popularności aplikacji, które pokazywały, z jakimi stanami jakości powietrza mamy do czynienia w poszczególnych lokalizacjach w Polsce. Potężna presja społeczna na rząd zaowocowała powstaniem programu Czyste Powietrze oraz szerokimi działaniami na przykład na rzecz wymiany źródeł ciepła, zakazu spalania niekorzystnych paliw oraz termomodernizacji polskich budynków mieszkalnych. Sporo w tym temacie zrobiono, jednak nie okłamujmy się, potężny problem z polskimi zanieczyszczeniami powietrza, który nawarstwiał się przez całe długie lata, no nie jest do rozwiązania w krótkim czasie. Potrzebujemy co najmniej kilkunastu lat, żeby zobaczyć wymierne efekty takich programów jak Mój Prąd. I niestety wiele wskazuje na to, że najbliższe kilka miesięcy może zwiastować, iż zrobiliśmy pewien regres w stosunku do tego, co udało się już osiągnąć. Najbliższe kilka miesięcy to bowiem czas zimy, która nałożyła się na okres kryzysu energetycznego i gospodarczego. Oznacza to, że wiele osób sięgnie po gorszej jakości paliwo, do czego zostali, no mówiąc wprost, bezpośrednio zachęceni przez niektórych polityków, co moim zdaniem jest skandaliczne. Bardzo was proszę, nie palcie czymkolwiek, zwłaszcza nie oponami. Jednakże zdaję sobie sprawę, że człowiek, który jest zagrożony poważnie ubóstwem energetycznym, który nie może sobie pozwolić na dobrej jakości opał, mając do wyboru marznąć albo ogrzać się nawet tą właśnie wymienioną przez pana prezesa Kaczyńskiego oponą, będzie grzał w domu, czym popadnie. To są często tragiczne dylematy i nie moim zadaniem jest osądzać ludzi, którzy przed nimi staną. Ja chciałbym wam powiedzieć, jak bronić się przed tymi niebezpiecznymi substancjami, które mogą wkrótce pojawić się w dużych ilościach w naszym powietrzu. Przede wszystkim kluczem do uodpornienia się na smog jest wiedza, jest świadomość tego, że to zjawisko faktycznie występuje. Możemy to bardzo łatwo sprawdzić w bezpłatnych aplikacjach czy na stronach internetowych, które są powszechnie dostępne. Zachęcam was do tego, żebyście mieli taką aplikację przy sobie albo żebyście słuchali na przykład komunikatów telewizyjnych, które na bieżąco monitorują jakość powietrza. Ja tak robię codziennie przy śniadaniu, słucham sobie jednej z telewizji, która informuje mnie, z jakim stanem zanieczyszczeń mam obecnie dzisiaj do czynienia. Po drugie, trzeba uzbroić się w odpowiednie zabezpieczenie. Naszym podstawowym narzędziem do walki ze smogiem jest maseczka. Maseczka przeciwsmogowa, która jest w stanie zatrzymywać, wyłapywać szkodliwe substancje, zanim dostaną się do naszego układu oddechowego. I tutaj zaczynają się pierwsze schody. Jak bowiem wynika z kolejnych kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niektóre dostępne na rynku maski wcale nie są antysmogowe. To znaczy, że nie chronią nas przed zanieczyszczeniami, chociaż powinny, bo tak jest napisane na ich opakowaniu. W roku 2017 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził takie badanie losowo wybranych 12 modeli masek antysmogowych, które akurat znajdowały się na polskim rynku. Już wtedy wychwycono bardzo niepokojącą dla nas, czyli dla konsumentów, informację. Otóż dwa modele masek poddanych tej próbie w ogóle jej nie przeszły. To znaczy odnotowano w nich całkowity przeciek wewnętrzny. Mówiąc prosto, te maski, chociaż powinny być antysmogowe, przepuszczały zanieczyszczenia do środka, do naszych płuc, do naszego układu oddechowego. Z kolei trzy inne maski otrzymały zastrzeżenia dotyczące pewnych formalności, na przykład niepełnej instrukcji, które skutkowały tym, że te maski mogły niewłaściwie służyć użytkownikom, którzy z nich źle korzystali. Takie wyniki spowodowały, że UOKiK zdecydował się objąć polski rynek masek antysmogowych stałym nadzorem, po to, żeby wyłapywać produkty, które po prostu nie spełniają pewnych norm, które nie chronią nas przed smogiem, przed zanieczyszczeniami powietrza, tak jak powinny. Badania powtórzono w roku 2019 i uwaga, uwaga, wyniki były jeszcze gorsze. Otóż spośród 12 testowanych masek aż 6 nie przeszło testów, a 11 z nich było źle oznakowanych. UOKiK zna z tej połowie, w tych 6 maskach, które nie przeszły badań, bardzo poważne wady. One były nieszczelne, nie filtrowały skutecznie aerozoli, czyli szkodliwych substancji, po prostu, które unoszą się w powietrzu, nie przylegały do twarzy, miały szybko niszczące się filtry, po prostu nie zapewniały nawet często podstawowej ochrony przed tym całym tałatajstwem, które unosi się w bezwieczne dni nad naszymi miastami i wioskami. Co ciekawe, przygotowując się do tego nagrania, zauważyłem, że wiele rankingów masek antysmogowych, wiele stron, które sprzedają te produkty, nie zauważyło zupełnie problemu i badań UOKiK-u i w niektórych zestawieniach te maski, które po prostu nie przeszły testów, wciąż figurują i to czasami na wysokich lokatach. Więc specjalnie dla Was już jakiś czas temu przygotowałem zestawienie masek antysmogowych, które przeszły badania UOKiK-u. Jest ono dostępne na moim Instagramie, wrzuciłem je 6 listopada. Mówię o tym, żeby łatwiej było je znaleźć. Macie tam nie tylko wykaz tych maseczek, które dały radę, które spełniły wymagania kontrolerów UOKiK, ale także pewne informacje dotyczące tego, co znajduje się na oznaczeniach masek antysmogowych, czyli na przykład co oznaczają takie skróty jak CE, FFP1, FFP2, NR, R czy D. Myślę, że to są informacje, które warto mieć pod ręką, dlatego zdecydowałem się polecić ten właśnie post z Instagrama, to jest taka mała autoreklama. Natomiast chodzi mi tutaj o to, żebyście mieli zestaw tych najpotrzebniejszych informacji zawsze przy sobie, żebyście nie musieli szukać tego gdzieś na momencie długości trwania tego podcastu. Po prostu wchodzicie na mojego Instagrama Wiechografii i znajdujecie post z 6 listopada tego roku, który pokazuje Wam, jakie maski przeszły testy UOKiK-u. Teraz informacja dla Państwa, którzy Instagrama nie posiadają. Znajdziecie te produkty, które spełniają wymagania UOKiK-u w opisie do odcinka tego podcastu na YouTubie. To jest już portal powszechnie dostępny, więc można tam wejść, zobaczyć, które maski antysmogowe faktycznie dały radę. Jeszcze jedna instagramowa polecajka, mianowicie zrobiłem ranking oczyszczaczy powietrza. Również znajdziecie go właśnie na moim Instagramie, to jest post z 19 listopada i są tam modele, które starałem się, żeby były po pierwsze w miarę na każdą kieszeń, chociaż nie okłamujmy się, to jest czasami znaczny wydatek i żeby spełniały one pewne kryteria, jeżeli chodzi właśnie o cenę, o jakość, o wydajność i o energooszczędność, która jest teraz coraz bardziej zapominanym, chociaż zupełnie nie wiem dlaczego, współczynnikiem, który powinniśmy brać pod uwagę, kupując nowe sprzęty elektryczne. Wybrane przeze mnie modele również znajdziecie w opisie do filmu na YouTubie, żebyście nie musieli wchodzić na Instagrama, jeżeli go nie macie. Natomiast ja powiem Wam jeszcze w ramach takiego legal disclaimer, że nikt mi za te rankingi nie zapłacił. To jest coś, co zrobiłem samodzielnie, bez udziału jakiejkolwiek firmy, która zajmuje się handlem tego typu sprzętami, produktami. Także są to moje zestawienia prywatne, po prostu wynikające z mojej analizy tych produktów w oparciu o własną wiedzę. I teraz jeszcze jedna kwestia, żeby spiąć pewną świadomościową klamrą te nasze dyskusje dotyczące tego, jak radzić sobie ze smogiem. Otóż ku mojemu zupełnemu zdziwieniu i przerażeniu wciąż znajdują się w naszym społeczeństwie ludzie, którzy myślą, że ten cały smog to jest jakiś szwindel. To jest mniej więcej grupa podobna do tych osób, które na podstawie śniegu w Polsce w grudniu dowodzą, że nie ma globalnego ocieplenia i to jest spisek naukowców, ale jednak to jest grupa bardzo niebezpieczna, bo ona może odwodzić nieświadomych ludzi od tego, żeby chronić się przed szkodliwymi związkami, które są w naszym powietrzu. Smog bardzo, bardzo rzadko zabija tak jak w Londynie czy w Donorze, to znaczy bezpośrednio, szybko, w sposób widowiskowy. Jego tragiczne skutki są często rozciągnięte na całe długie lata. Żeby to dobrze zobrazować, mogę posłużyć się taką świąteczną metaforą. To znaczy, wyobraźcie sobie sanie świętego Mikołaja. Wyobraźcie sobie duży zaprzęg, w którym jest jeden renifer, no i podczepione do niego sanie. Ale uprząż, na której jest renifer, jest bardzo, bardzo długa, kilkumetrowa. Jeżeli renifer stoi tuż przy saniach, a my podejdziemy do niego i klepniemy go rózgą, którą akurat dostaliśmy od Mikołaja w jego tył, to on ruszy, ale sanie cały czas będą stały w miejscu. Dopiero kiedy uprząż się naciągnie, sanie ruszą, co może być dosyć gwałtowne dla Mikołaja. Tak jest z konsekwencjami pewnych naszych działań, jak na przykład wdychanie szkodliwych substancji. Rezultaty tego procesu mogą być widoczne po jakimś czasie, pomimo tego, że ten proces sam w sobie będzie już zachodził. Dlatego to, jak uodpornimy się na pewne przyszłe, przykre konsekwencje niektórych rzeczy, zależy od działań, które podejmiemy już teraz. A na sam koniec garść dobrych informacji już spoza świata smogu. Po prostu uznałem, że trzeba zakończyć ten podcast pewną nutką optymizmu. Po pierwsze, HSBC, czyli jeden z największych banków na świecie, zaliczony do pierwszej siódemki tego typu instytucji, nie będzie już finansował nowych projektów z sektora ropy oraz gazu. To jest bardzo istotny krok na polu do walki z globalnym ociepleniem. Sygnalizuje on, że biznes, ten największy biznes, powoli staje po stronie osób, które dostrzegają problem związany z emisyjnością świata i chcą z nim walczyć. Po drugie, zanotowano ogromny spadek dostaw z Rosji do portów Unii Europejskiej po nałożeniu przez Unię embarga. Surowca rosyjskiego dopływa do nas teraz 4 razy mniej niż rok temu, co jest dla Rosji absolutną katastrofą. Nigdy na przestrzeni ostatnich lat do europejskich portów nie napływało tak mało rosyjskiej ropy. Ta frakcja, która cały czas do nas dociera, korzysta z wyjątku w postaci tzw. price cap, czyli pułapu cenowego, poniżej którego państwa trzecie mogą cały czas sprzedawać rosyjską ropę. Ale ten price cap będzie waloryzowany już w styczniu, więc prawdopodobnie zostanie przykręcony, tak żeby ropy rosyjskiej dostarczać jeszcze mniej do Europy. Po trzecie, ministrowie do spraw energii i klimatu krajów członkowskich Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie górnej granicy ceny na gaz i ta granica została ustalona na pułapie 180 euro za megawattogodzinę, co dla Rosji jest kolejnym ciosem. To może zakończyć wywieranie presji na europejski rynek gazu przez podmioty zewnętrzne. A po czwarte, idą święta. Czas odpoczynku, czas radości. Jeżeli Państwo je obchodzicie, to życzę Wam świąt spędzonych z mocą, ze światłem, z energią. A jeżeli Państwo ich nie obchodzicie, życzę Wam udanego wypoczynku. Naładujcie akumulatory, tak żeby starczyło sił na przyszły rok. Nie składam Wam jeszcze życzeń sylwestrowych, bo słyszymy się w ostatnim tegorocznym odcinku za tydzień. Natomiast teraz jeszcze raz chciałbym podziękować za wszelkie wsparcie, które od Was otrzymuję. No i przypomnieć o tym, żebyście zadawali pytania, które chcielibyście, żebym ujął w tym moim przyszłorocznym odcinku, poświęconym właśnie rozwiewaniu Waszych wątpliwości i odpowiadaniu na te kwestie, które podnosicie. A w ogóle, jeżeli ktoś chce mi zrobić prezent na święta, polecam się na Patronite, ale przyjmę też chętnie wszelkie udostępnianie, komentowanie, lajkowanie. A teraz już się żegnam. Jakub Wiech, do usłyszenia za tydzień.
To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.